Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie nadal przedstawię nowe doniesienia dotyczące czynności mózgu, który postrzegany jest jako swego rodzaju komputer. Tak jak wspominałam w poprzednich programach, przekazywane informacje są specjalistyczne, ale wnioski proste i możliwe do realizacji. W mózgu według obliczeń występuje 1000 bilionów połączeń synaptycznych, przy czym każda synapsa została starannie wykształcona i, jak piszą badacze, zagadnienie przemian cząstkowych zaczyna trafiać w samo sedno badań, jak znakowanie fluorescencyjne, ujawniające znacznie szybsze tempo przemian niż kiedykolwiek podejrzewano, gdzie podawany jest przykład, że włókienka białka fibryny w dendrytach, czyli w wypustkach komórki nerwowej, jaka przewodzi impulsy dośrodkowo, mogą wymagać wymiany na nowe w ciągu 40 sekund, a cała struktura zwana gęstością postsynaptyczną, zawierająca białka i zasilająca synapsy w energię, wymieniana jest cząsteczka po cząsteczce prawie co godzinę. Wniosek z prowadzonych badań jest taki, że w ciągu sekundy przekazywanie bodźców chemicznych w układzie nerwowym przebiega z szybkością od 10 do 100 metrów na sekundę w zależności od średnicy aksonu, czyli wypustki nerwowej, jaka przewodzi impulsy z komórki na zewnątrz. Nawet trudno to sobie wyobrazić, ale obliczono, że w każdej komórce zachodzi około 100 tysięcy procesów chemicznych w ciągu sekundy. Mózg stale przekazuje bodźce dzięki przewodnictwu energetycznej matrycy znajdującej się w ciele i według badaczy każda powstała myśl odbija się echem w komunikacyjnym układzie tkanki łącznej, włączając i wyłączając geny oraz generując reakcje stresowe albo uzdrawiające. Według badaczy zrozumienie tego faktu uruchamia ogromny potencjał samouzdrawiania w bardzo szerokim zakresie. Badacze charakteryzują ludzki mózg jako aptekę, z której każdy człowiek ma możliwość korzystania, gdzie jest ogromny zbiór leczniczych związków wytwarzanych w komórkach mózgu, które mają wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, powodując odczuwanie przyjemności czy działanie przeciwbólowe przez wytwarzane na przykład endorfiny i wiele innych substancji czy neuroprzekaźników. Z drugiej strony, jak już wspominałam, nieradzenie sobie w sytuacjach stresowych może powodować uszkodzenie nie tylko systemu nerwowego pod wpływem związków wydzielanych w stresowej reakcji walki i ucieczki. W stanie ostrego stresu z wydzielaniem adrenaliny i kortyzolu dochodzi do mobilizacji organizmu, chociaż w stanie stresu przewlekłego oba hormony działają toksycznie. Jak piszą badacze, obserwacja ludzi z otoczenia pokazuje, że stosują oni różne warianty wspomnianej reakcji walki i ucieczki. Podawany jest przykład kłótni między osobami, podczas której w trakcie tego rodzaju zachowania najpierw pojawia się walka z ostrą wymianą zdań, po czym następuje frustracja albo ucieczka zagniewanych osób po kłótni. Wiedza o tych reakcjach ludzkiego organizmu jest potrzebna, aby zamiast złości czy kłótni poprzez zmiany postawy wpływać na wytwarzanie związków ochronnych. Jak wspominałam już kiedyś, takim związkiem jest dehydroepiandrosteron, w skrócie DHEA, jaki może powstawać z tego samego związku prekursorowego w zamian toksycznego kortyzolu wydzielanego w reakcjach stresowych. Badacze piszą, że tak jak pewne przekonanie może zapoczątkować proces degeneracji organizmu, tak świadoma zmiana postawy może rozpoczynać proces samouzdrawiania. Nawet niewielkie zmiany chemiczne w organizmie wpływają na to, że doświadczamy radości albo smutków, satysfakcji, rozczarowania czy depresji, albo miłości, czy też żalu. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że za każdą emocją stoi osobista decyzja. Dlatego reakcje emocjonalne ludzie zwykle przypisują czynnikom zewnętrznym. Chociaż za to, czy człowiek jest spokojny, zrelaksowany, czy zdenerwowany albo sfrustrowany, odpowiedzialne są jedynie myśli oraz stojące za nimi reakcje czy zachowania. Walka według badaczy toczy się w głowie poszczególnej osoby. Gdy człowiek reaguje stresowo, ciało podobnie reaguje, jakby uczestniczyło właśnie w walce albo ucieczce. Znane jest pojęcie nie tylko stresu psychologicznego, ale i autoagresji. Współcześnie żyjący ludzie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, mają inne problemy niż walka o przetrwanie ludzi w czasach pierwotnych. Jak wspominałam, walka ma toczyć się w głowie, jednak tak naprawdę przebiega właściwie w całym organizmie, który podlega skutkom emocji, szczególnie niszczących, negatywnych. Warto pamiętać, że w większości przypadków ludzie nie kojarzą, że dana emocja doprowadziła do wysokiego poziomu stresu. Ważna jest świadomość, jakim emocjom człowiek ulega i które są potrzebne do przeżycia czy rozwoju osobowego, a które działają niszcząco, doprowadzając do chorób, szczególnie określanych jako psychosomatyczne. Według psychologów przeciętny człowiek nie potrafi odróżnić na przykład gniewu od złości. Gniew jest zaliczany do pierwotnych emocji i energii potrzebnych do przeżycia, ponieważ dzięki niemu stawiane są granice. Gniew jest emocją krócej trwającą, uwalnianą z układu nerwowego z chwilą postawienia takiej granicy. W przeciwieństwie do gniewu, złość jest typową emocją i reakcją niekontrolowaną i może stać się niebezpieczna i destrukcyjna zarówno dla tego, kto się złości, jak i otoczenia, które zostaje poddane zachowaniu wynikającemu z tej negatywnej emocji. Niektórzy piszą, że o ile gniew służy inteligencji emocjonalnej, o tyle złość jest eksplozją zwierzęcych reakcji z jej pochodnymi, czyli wściekłością, irytacją, nawet szałem i różnorakim wrzeniem. Według psychologów do każdej emocji warto mieć dostęp, ale używać jej tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Emocja niosąca ze sobą energię wspomaga życie, daje siłę do odpowiedniego zachowania, jednak jeśli jest ona negatywna i niszcząca, wyzwalana automatycznie, ma charakter destrukcyjny, niszcząc organizm, odpowiadając za powstawanie chorób określanych, jak mówiłam, jako psychosomatyczne czy też cywilizacyjne. Warto pamiętać, że to myśli wywołują emocje wpływające na stan zdrowia. Gdy zmiany w ustroju zachodzą w sferze psychiczno-duchowej, dochodzi w organizmie do zmiany środowiska biochemicznego, przy czym synteza związków biochemicznych jest rezultatem ekspresji genów zapoczątkowującej procesy wytwarzania przez komórki odpowiedniego białka. Badacze podają przykłady, że jeśli organizm wytwarza więcej białych ciałek krwi u niektórych chorych na AIDS, u których doszło do duchowej przemiany, także podwyższa się poziom markerów układu immunologicznego u ludzi, którzy posiadają umiejętność osiągania spójnego wzorca pracy swojego serca, co oznacza, że geny odpowiedzialne za substancje biochemiczne muszą być aktywne. Z prowadzonych od dawna już badań wynika, że emocje mają działanie epigenetyczne, jak już mówiłam w poprzednich programach. Gdy występuje wzrost poziomu takich neuroprzekaźników jak serotonina, która jest rezultatem pozytywnych doświadczeń, to znaczy, że geny, które uległy ekspresji, podlegały pozytywnym emocjom i jak gdyby nakazały komórkom ciała wytwarzać serotoninę. Podobnie negatywne emocje powodują ekspresję genów, które powodują wytwarzanie hormonów stresowych, jak już mówiłam, zwłaszcza kortyzolu czy adrenaliny. Co prawda osoby z pewnymi genami wykazują silniejszą tendencję do negatywnych emocji, chociaż dowody naukowe sugerują, że w większości przypadków konieczne są do tego niesprzyjające czynniki zewnętrzne. Wykazano, że istnieją geny zapewniające predyspozycje do występowania zespołu stresu pourazowego w okresie dorosłości, zwłaszcza jeśli osoba taka miała traumatyczne przeżycia w okresie dzieciństwa. Stwierdzono, że u nieszczęśliwych ludzi wiele genów w hipokampie, strukturze odpowiedzialnej za m.in. pamięć i odpowiedzialnych za zmniejszenie stresów, było wyłączonych, chociaż posiadali oni wszystkie właściwe geny zmniejszające działanie czynników stresowych. Według badaczy naukowcy będą prowadzić w ciągu najbliższych lat coraz więcej badań na genach, które ukażą, w jaki sposób różne stany psychiczne, także duchowe, wpływają na geny, szczególnie geny określane jako wczesnej odpowiedzi, które reagują w ciągu kilku minut na zachodzące w życiu człowieka wydarzenia i bodźce środowiskowe. Geny wczesnej odpowiedzi odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego i bez względu, czy stres pochodzi ze środowiska zewnętrznego czy wewnętrznego, może hamować ekspresję genów, wzmacniając układ immunologiczny. Wiadomo, że w różnych stanach świadomości pod wpływem stresu pozytywnego czy negatywnego przejawiają się różne wzorce ekspresji genów, jakie są powiązane ze stanem behawioralnym człowieka. Wiadomo, że jawa czy sen, stres lub silne pobudzenie emocjonalne wpływają na ciało i na odwrót, co również wyjaśnia, dlaczego psychoterapia, modlitwa czy wyznawanie wiary albo różne rytuały społeczne mają wywierać wpływ na kondycję fizyczną. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że bez względu na to, jak człowiek został określony przez swoje geny, w każdej sekundzie swojego życia zmienia on ekspresję własnych genów, decydując w ten sposób, co ma robić, mówić i istnieć. I za chwilę opowiem o innych nowych informacjach dotyczących mózgu. komórkach lustrzanych w ludzkim mózgu, jak już kiedyś wspominałam, opisując ich rolę w naśladowaniu nie tylko mimiki matki czy opiekujących się dzieckiem osób, ale innych reakcji rodziców, czy też, jak już mówiłam, osób, które opiekują się dzieckiem, podobna mimika czy reakcje dzieci mogą dotrwać do dorosłości, pochodzić mogą właśnie z wczesnego dzieciństwa, gdzie dziecko nieświadomie naśladuje rodziców. Wiadomo, że dzieci autystyczne cechują brak reakcji ze strony neuronów lustrzanych, czyli dzieci autystyczne nie mogą pobierać sygnałów pochodzących z obserwacji innych ludzi, w tym oczywiście najpierw swoich rodziców. Niezwykle ciekawe badania były prowadzone w Instytucie Matematyki Serca, gdzie oprócz pomiarów galwanicznych skóry prowadzono badania z rejestrowaniem elektrokardiogramu i EEG, czyli elektroencefalogramu, i starano się dowiedzieć, gdzie i kiedy dokładnie występuje emocjonalne pobudzenie w organizmie, szczególnie serca i mózgu, w reakcji na oglądane różne, także ekstremalne obrazy. Badacze ze zdumieniem odkryli, że serce reagowało jako pierwsze, zanim została zarejestrowana przez aparat EEG jakakolwiek aktywność umysłowa. Wydaje się naukowcom, że serce może postrzegać przed mózgiem. Jeszcze bardziej zdumiewającym odkryciem w tym eksperymencie było to, że zarówno serce, jak i mózg reagowały zanim obraz pojawił się na ekranie, czyli zanim generator wybierający obrazki losowo z komputera wygenerował jakikolwiek obraz, czyli najpierw wcześniej serce, a następnie mózg zaczyna reakcję. Ciało reagowało odpowiednio, zanim obraz pojawił się na ekranie, zgodnie z emocjonalną zawartością przedstawianego na ekranie obrazu, chociaż w obiektywnym, realnym świecie bodziec nie dotarł jeszcze ani do serca, ani do mózgu, i zdaniem uczonych wyniki tego badania są dowodem na to, że aparat postrzegania ciała cały czas skanuje przyszłość. Wyniki sugerują, że serce i mózg razem są zaangażowane w otrzymywanie, przetwarzanie i dekodowanie informacji o charakterze intuicyjnym. Badaczom się wydaje, że intuicyjne postrzeganie jest procesem obejmującym cały układ, w którym serce i mózg odgrywa zasadniczą rolę, choć możliwe jest, że pewną rolę odgrywają także inne układy. Serce ma dostęp do informacji kwantowej nieograniczonej przez czas i przestrzeń. W kolejnym eksperymencie badacz Libet rejestrował moment, w którym aktywność mózgu wskazywała na pojawianie się świadomego pewnego odczucia na skórze i odkrył półsekundowe opóźnienie, kiedy skóra stawała się świadoma odczucia i kiedy mózg zdawał sobie z tego sprawę. Działanie jest inicjowane, zanim człowiek decyduje, że je podejmuje, o czym wiadomo informuje Pismo Święte. Inny przykład siły modlitwy oddziałującej w czasie pochodzi z badania opublikowanego przez jeden z medycznych czasopism 2001 roku, gdzie modlono się za jedną tylko grupę chorych, którzy zostali przyjęci do szpitala z powodu zatrucia krwi. Analiza wykazała, że wśród chorych, za których się modlono, było mniej przypadków powikłań, takich jak gorączka czy pobyt w szpitalu. Wskaźnik zgonów był niższy, co nie wzbudzało zdziwienia, jakie jednak pojawiło się wraz z informacją, że pacjenci, za których się modlono, zostali wypisani ze szpitala 10 lat temu. Dlatego badaczom wydaje się, że modlitwa działa także wstecz oraz pokonuje wielkie odległości. Dlatego naukowcy twierdzą, że nigdy nie jest za późno, by mieć szczęśliwe dzieciństwo. Jeśli w dzieciństwie mechanizmy zmniejszania stresu zostały epigenetycznie, czyli środowiskowo upośledzone, to nie oznacza, że taka osoba musi być bardziej podatna na stres, ale poprzez otaczanie się ludźmi, którzy wspierają, ale także przez odpowiednią wiedzę i zapewnienie sobie sprzyjających warunków może spowodować, że procesy metylacji oraz acetylacji, o których mówiłam w poprzednich programach, w wzorcu reakcji organizmu na stres mogą ulegać zmianie także poprzez działania psychologiczne, gdzie wymieniane są praktykowanie uważności, medytacji i modlitwy oraz psychologii określanej jako energetyczna, stosująca dość specyficzne metody opukiwania. Uważność jest opisywana jako szczególny rodzaj uwagi nieosądzającej i intencjonalnie skierowanej na wybrany obiekt bieżącego doświadczenia, albo prościej jest to nieosądzająca świadomość tego, co się dzieje z nami i wokół nas. Ta uważna samoobserwacja umożliwia przerwanie błędnego koła, o którym często bezwiednie reagujemy na bodźce zarówno wewnętrzne, czyli emocje, myśli, jak i zewnętrzne wrażenia, czy bodźce jak lęk, awersja, czy negatywne stany emocjonalne. Dzięki rozwijaniu uważności pojawia się dystans między spostrzeżeniem bodźca i nawykową reakcją na niego, co daje możliwość bardziej świadomej i zrównoważonej reakcji. Jak już wspominałam, organizm człowieka jest zdolny sam do wytwarzania substancji, które usprawniają działanie nie tylko układu odpornościowego, ale mają działanie poprawiające nastrój, takie jak serotonina, czy działanie przeciwbólowe, jak endorfiny. Związki uwalniane są wskutek myśli i emocji, jakie aktywują odpowiednie geny, rozpoczynając wytwarzanie poszczególnych związków albo przez czynniki środowiskowe. Także dotykanie jest niezbędnym elementem dbania o człowieka od narodzin począwszy, co skutkuje uwalnianiem w mózgu nie tylko wspomnianych endorfin, ale całej kaskady neuroprzekaźników. Podobnie działanie dotyczy ekspresji genów. Czyli tak jak pewne przekonania mogą rozpoczynać procesy degeneracyjne, niszczące, tak samo poprzez dobre myśli, uczucia, czy też wspomnianą uważność, medytację, czy modlitwę i dobre intencje, budujące przekonania dochodzi do ekspresji genów odpowiedzialnych za uwalnianie tysięcy białek o działaniu uzdrawiającym i regeneracyjnym. Jednym z najbardziej intrygujących sposobów, w jaki ludzki organizm aktywuje uzdrawiające białka, jest już kiedyś wspominany przeze mnie efekt placebo. Dowody na to, jak działa placebo, pochodzą z wielu badań i wiadomo, że procedura leczy ludzi w 35% przypadków. Szczególnie ciekawe badania dotyczyły preparatów przeciwdepresyjnych, ja już wspominałam o tym, i około 3/4 działania tych środków, gdzie wymieniane są w piśmiennictwie takie jak Prozac czy Zoloft, to właśnie efekt placebo, czyli 3/4 preparatów jest efektem przekonania i wiary w podawane tabletki. Jak już wspominałam, amerykańskie towarzystwo FDA, czyli Urząd do Spraw Żywności i Leków, ocenia efekt placebo nawet na 80%, co dotyczy także preparatów przeciwbólowych. Według danych jednego z czasopism medycznych nawet 250 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych umiera rocznie z powodu skutków ubocznych różnych preparatów, stąd rozwój nowych metod leczenia określanych jako alternatywne, gdyż już wiadomo, że związki wydzielane przez ludzki mózg są nie tylko, jak liczą Amerykanie, bezpłatne w porównaniu z milionami dolarów wydawanymi na leki, ale także bezpieczne. Wyniki niektórych badań nad medytacją, modlitwą, różnego rodzaju praktykami duchowymi, także społeczną dobrą wolą i wielu innymi nieuchwytnymi działaniami pokazują dobroczynny efekt na wszystkie układy, tkanki i narządy ludzkiego organizmu. Jak już kiedyś wspominałam, nie tylko modlitwa czy medytacja, ale także poczucie wdzięczności i akty wybaczania wpływają dobroczynnie na stan układu immunologicznego. pojedyncza według piśmiennictwa poranna sesja, jak napisano, odczuwania wdzięczności oraz wywoływania spójności serca czy koherencji oddziałuje pozytywnie na układ immunologiczny, przez cały dzień dodatkowo wpływa na spokojną postawę do życia. Jak piszą naukowcy, dla poprzedniej generacji lekarzy koncepcja programowania kwasu DNA byłaby nie do pomyślenia i geny pojmowano jedynie jako czynniki określające cechy danego organizmu i tylko to, gdy obecnie wiadomo, że, jak już wspominałam, 90% czynników określanych jako środowiskowe, wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wpływają na ekspresję genów, czyli włączanie i wyłączanie wytwarzania tysięcy substancji w każdej chwili ludzkiego życia. Także wspominałam, że przebieg reakcji spowodowanej przez geny jest już dość dobrze opisany i cały łańcuch reakcji rozpoczyna się od bodźca, jaki przenika do komórki, do jądra, gdzie jest cząsteczka kwasu dezoksyrybonukleinowego, czyli DNA. Aby informacja obecna w genie przeszła ze stanu uśpienia do stanu ekspresji, wykorzystywany jest następnie RNA, czyli kwas rybonukleinowy, mający wpływ, czy jak napisano, receptę na wytwarzanie odpowiedniego białka. Chociaż naukowcy zbadali cały proces ekspresji genów i w powstawanie tysięcy białek, stosunkowo mało uwagi poświęcili jak na razie właśnie bodźcom, które mają inicjować cały proces. Ekspresję genów określa nie tylko sam kod DNA, ale zestaw białek oraz czasami cząstki kwasu rybonukleinowego, które mówią genom, kiedy i gdzie mają się włączać i wyłączać, i takie epigenetyczne zjawiska kontrolują wiele zmian, w których wyniku nie tylko pojedyncza zapłodniona komórka przekształca się w nowy organizm, ale one w ciągu całego życia pozwalają komórkom reagować na bodźce środowiskowe poprzez wytwarzane hormony czy inne cząsteczki. Wśród tych bardzo specjalistycznych informacji, jakie przekazuję, aby przybliżyć te cuda, jakie dzieją się w ludzkim organizmie, dla każdego słuchającego z osobna ważna jest informacja, że możemy mieć wpływ na ekspresję genów. Oczywiście różne rodzaje białka wytwarzane są w wykonywaniu wielu funkcji życiowych w organizmie, zarówno substancje odpornościowe, enzymy i inne związki konieczne do życia i utrzymania zdrowia. Każdego dnia na geny wpływają nie tylko czynniki środowiskowe, ale jak już wspominałam, myśli i uczucia. Aktywacja genów jest z kolei ściśle związana z procesem gojenia i funkcjonowania układu odpornościowego. Warto pamiętać, że uczenie się, ale także wszystkie stany uważności wymagające skupienia włączają właśnie ekspresję genów pobudzających powstawanie nowych komórek nerwowych. I jeszcze raz przypominam, że według badaczy większość komórek narządów zatrzymuje się w rozwoju w młodości około 20-25 roku życia, jednak mózg dzięki ciągłemu pobudzaniu przez nowe zachowania, dokonywanie odkryć czy nowe środowisko, w tym także ćwiczenia fizyczne, podróże, jak piszą autorzy naukowych prac, pozostaje przez całe życie pulsującą masą stwórczą. Także fascynacja towarzysząca nowym duchowym doświadczeniom odgrywa podstawową rolę w skupieniu uwagi i angażowaniu ekspresji genów względem tworzenia nowych komórek nerwowych, z ich regeneracją i uzdrawianiem ubytków czy zaburzeń. To, co człowiek myśli i czuje, w co wierzy, zmienia ekspresję jego genów i chemiczny skład ciała i, jak piszą badacze, w każdej chwili życia. Dlatego warto prowadzić nie tylko zdrowy tryb życia i kontrolować myśli, uczucia i emocje, wpływając na stan zdrowia, a także na rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, a szczególnie duchowy. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam jeszcze dopowiedzieć na temat nowych informacji dotyczących mózgu. Bóg zwraca uwagę z Panem Bogiem.